Jak pamiętamy, w przedostatnim rozdziale Księgi Apokalipsy zapisana jest wizja Bożego Miasta, Nowego Jeruzalem. Przypomnijmy końcowe słowa 21 rozdziału Księgi Objawienia, gdzie tak czytamy o Bożym Mieście. I miastu nie trzeba słońca, ani księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą baranek. I w jego świetle będą chodziły narody i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych. I za dnia bramy jego nie będą zamknięte, bo już nie będzie tam nocy. I wniosą do niego przepych i skarby narodów. A nic nieczystego do niego nie wejdzie, ani ten, co popełnia błędy i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia baranka. Podsumujmy ostatnie wiersze 21 rozdziału Księgi Apokalipsy. Możemy to uczynić w trzech punktach. Jan kilkakrotnie podkreśla, że w świętym mieście nie będzie nocy. To pierwsza prawda. W nowym świecie nie będzie wywołującej strach ciemności, bo chwała Boża stanie się tam wieczną światłością. Nawet w doczesnym świecie czasu i przestrzeni z Bogiem noc staje się jasna jak dzień, jak czytamy w Psalmie 139. Po drugie, Jan, tak jak prorocy Starego Testamentu, mówi o narodach i ich królach przynoszących Bogu swoje dary. To prawda, narody wnoszą swoje dary do Kościoła Chrystusa. Grecy wnieśli do niego potęgę swego intelektu. Według nich, jak powiadał Platon, życie niezbadane jest życiem bezwartościowym. Stąd wiara, niesprawdzona, była przez nich uważana za wiarę niewartą posiadania. Grekom zawdzięczamy teologię. Dzięki nim wiemy, że wiara nie musi być jednocześnie przekreśleniem rozumu, ale że wiara i rozum mogą iść w parze. Rzymianie natomiast byli największymi w świecie specjalistami w zarządzaniu. Od nich Kościół wziął umiejętność organizowania, administrowania i formułowania praw. Wchodząc do Kościoła, człowiek musi wnosić do niego swój dar, posługujący się piórem, swoją umiejętność pisania. Artysta znajomość stosowania kolorów, rzeźbiarz możliwości wykorzystania linii i formy, muzyk swoje zdolności grania i komponowania, rzemieślnik swoje szczególne umiejętności praktyczne. Nie ma takiego daru, którego Chrystus nie mógłby wykorzystać. I po trzecie, Jan, zauważmy, kończy groźbą. Ci, którzy nie odwrócą się od swoich złych dróg, nie będą mogli wejść do Bożego Miasta. To każdy człowiek musi dobrze zapamiętać. Wkroczenie do Bożego Miasta nie następuje automatycznie. Wejdą tam tylko ci, którzy odwrócili się od złych dróg i zwrócili się ku Chrystusowi. Końcowy 22 rozdział Księgi Apokalipsy rozszerza obraz Bożego Miasta, które anioł ukazuje Janowi. W dwóch pierwszych wierszach ostatniego rozdziału Księgi Objawienia czytamy: I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. Pomiędzy rynkiem miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia, rodzące 12 owoców, wydające swój owoc każdego miesiąca, a liście drzewa służą do leczenia narodów. Dotąd mieliśmy do czynienia z opisem zewnętrznego wyglądu miasta, a teraz wchodzimy jakby do jego wnętrza. Przez miasto to przepływa rzeka wody życia. Ten obraz często występuje w Starym Testamencie. Na samym początku rzeka zwilżała ogród Eden i czyniła go urodzajnym, jak czytamy na pierwszych kartach Biblii, w drugim rozdziale Księgi Genezis. Ezechiel mówił o rzece wypływającej ze świątyni. Czytamy tak w 47 rozdziale Księgi Proroczej Ezechiela. psalmista śpiewał o rzece, której nurty rozweselają miasto Boże. Z przybytku Pana, powiadał prorok Joel, wypływać będzie źródło. Popłyną żywe wody z Jeruzalem, tak wołał prorok Zachariasz. Ściśle wiąże się z tym często występujący w Piśmie Świętym obraz źródła życia. Jeremiasz narzekał nad ludem, który opuścił Boga, źródło wód żywych, a wykopał sobie cysterny dziurawe. W Księdze Przysłów czytamy: usta sprawiedliwego są krynicą życia. Nauka mędrca jest krynicą życia. Bojaźń Pana jest krynicą życia. Kto ma rozum, ten ma źródło życia. U Boga, powiada psalmista, jest źródło życia. Bóg, powiadali rabini w swoich wizjach o złotym wieku, spowoduje wypłynięcie rzeki z miejsca najświętszego. Nad jej brzegami będą dojrzewały różnego rodzaju wspaniałe owoce. Możemy łączyć rzekę życia z Duchem Świętym. W czwartej Ewangelii Jezus powiada: kto wierzy we mnie, z wnętrza jego popłyną rzeki żywej wody. A dalej Jan wyjaśnia: a to mówił Pan o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Rzeka wody życia, wypływająca z tronu Boga i Baranka, może więc być symbolem Ducha Świętego, pochodzącego od Ojca i Syna. W słowach Jana może zawierać się jeszcze jeden symbol. Ci z nas, którzy odkręcając kran mogą w dowolnej ilości otrzymać zimną i gorącą wodę, nie mogą uświadomić sobie, jak cenną rzeczą jest woda na wschodzie. W kraju o gorącym klimacie woda była i jest dosłownie życiem. Rzeka życia może po prostu oznaczać obfitość życia, obfitość, jakiej Bóg udzieli swemu ludowi. To wspaniały obraz. Wydaje się, że wszystkie wymienione przez nas znaczenia symbolu rzeki wody życia są ważne. Bóg obdarzy swoich wiernych wszelkimi materialnymi i duchowymi błogosławieństwami nowego stworzenia. Niezwykłe są słowa mówiące o drzewie życia. Czytamy: pomiędzy rynkiem miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia, rodzące 12 owoców, wydające swój owoc każdego miesiąca, a liście drzewa służą do leczenia narodów. Jan nawiązuje zapewne do dwóch źródeł. Do drzewa życia w ogrodzie Eden, ten obraz znamy z Księgi Genezis, oraz do proroctwa Ezechiela. W 47 rozdziale Księgi Proroczej Ezechiela czytamy: a na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe. Liść ich nie więdnie i owoc się nie wyczerpie. Co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni. Owoc ich jest na pokarm, a liście ich na lekarstwo. Podobnymi obrazami marzyli rabini o przyszłości. Powiadali: w przyszłym wieku Bóg stworzy drzewa, które każdego miesiąca będą rodzić owoce. Człowiek spożywający te owoce będzie uzdrawiany z chorób. Drzewo życia z wizji Jana rodzi obfite i różnorodne owoce. Możemy widzieć w tym symbolikę owocu Ducha Świętego. W różnym owocu każdego miesiąca roku można widzieć symbol łaski Bożej dawanej nam w każdym okresie życia, od kolebki aż po grób. Dostęp do drzewa życia nie jest już zabroniony. Jest ono w środku miasta. Z jego owoców mogą korzystać wszyscy, a jego liście służą do uzdrowienia narodów. To wspaniały obraz. Aleja drzewa życia symbol utraconego raju, przywróconego ludziom dzięki odkupieniu w postaci życia łaską. Łaską, która uzdrawia serca wszystkich nawróconych, wszystkich idących za Chrystusem. Jan snuje dalej opowieść o Bożym mieście. Od trzeciego wiersza ostatniego rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy: nic godnego klątwy już odtąd nie będzie. I będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali i będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. Jest to punkt kulminacyjny w opisie miasta Bożego. Najpierw czytamy, iż nie będzie tam nic przeklętego. Inaczej mówiąc, nie będzie tam zepsucia, które szkodzi chrześcijańskiemu życiu. Słudzy Boga będą spoglądać na Jego twarz. Spełni się obietnica mówiąca o oglądaniu Boga przez ludzi czystego serca. Błogosławieni czystego serca, bo oni Boga oglądać będą, powiedział Jezus w kazaniu na górze. Aby lepiej uświadomić sobie wielkość tej obietnicy, musimy pamiętać o tym, że chrześcijanin dostępuje przywileju, którego odmówiono nawet Mojżeszowi. Bóg powiedział mu: nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. Jedynie w Chrystusie, dzięki Chrystusowi i w Nim człowiek może oglądać oblicze Boga. Oglądanie Boga powoduje dwie wspaniałe rzeczy. Wywołuje doskonałą, nabożną cześć. Gdzie Bóg jest widoczny, tam całe życie staje się aktem nabożeństwa. Sprawia on także doskonałe poświęcenie. Mieszkańcy świętego miasta będą nosić na swoich czołach znak Boga, znak, który będzie świadczył o ich zupełnej przynależności do Niego, o zupełnym oddaniu. Jan jeszcze raz powtarza, że w mieście Bożym nie będzie już ciemności, nie będą potrzebne tam lampy, gdyż będzie pełne chwały Boga. Wizja kończy się obietnicą panowania ludu Bożego na wieki wieków. W doskonałym poddaniu Jemu wierni znajdą doskonałą wolność i jedyną drogę do prawdziwie królewskiego stanu. Pan Bóg będzie świecił nad nimi, czytamy, i będą królować na wieki wieków. Dalej Jan świadczy, jak czytamy od wiersza szóstego: i rzekł mi: te słowa wiarygodne są i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków, wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem. A oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi. To właśnie ja, Jan, słyszę i widzę te rzeczy. A kiedym usłyszał i ujrzał, upadłem, by oddać pokłon przed stopami anioła, który mi je ukazał. Na to rzekł do mnie: bacz, byś tego nie czynił, bo jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu samemu złóż pokłon. Wiele tematów łączy się tutaj ze sobą. Występuje wiele powtórzeń już poruszonych spraw. Często trudno jest zorientować się, kto wypowiada słowa, które czytamy. Głos zabierają tu trzy postacie. Pierwszą z nich jest anioł, anioł, który dotąd służył Janowi za przewodnika i tłumacza. Jeszcze raz potwierdza on prawdziwość wszystkiego tego, co Jan widział i słyszał. Bóg duchów proroków oznacza Boga, który był natchnieniem dla umysłów prorockich wszystkich czasów. Poselstwo Jana pochodzi od tego samego Boga, który inspirował wielkich proroków Starego Testamentu i dlatego musi ono być traktowane z taką samą powagą. Drugą postacią jest sam Jezus Chrystus. Jeszcze raz podkreśla on bliskość swego powrotu. Następnie błogosławi tego, kto czyta i przestrzega słów Księgi Objawienia Jana. Człowiek gorliwy w studiowaniu jest jednym z najlepszych studentów. Wielu jest gorliwych, ale mało studiujących. Nie potrafią poddać się dyscyplinie uczenia się i podejrzliwie patrzą na wiedzę, którą zdobywa się przez solidne studia. Jest też wielu studiujących, ale niezbyt gorliwych, zbytnio interesujących się wiedzą intelektualną, a za mało modlitwą i służbą dla dobra bliźnich. Trzeba połączenia gorliwości i dociekliwości, wytrwałości w studiowaniu Słowa Bożego. Trzecią postacią, która tutaj się pojawia, jest sam Jan. Przedstawia się jako autor księgi i ostrzega ponownie przed oddawaniem czci aniołom. Być może kult aniołów stanowił tak wielkie niebezpieczeństwo dla pierwotnego kościoła, że Jan uważał za konieczne powtórzenie tego ostrzeżenia. Nie pozostawia on wątpliwości co do tego, że kult aniołów jest rzeczą niewłaściwą. Jedynie Bogu należy oddawać należną mu cześć. Dlatego Jan opisuje sytuację, kiedy anioł powstrzymuje go przed oddaniem mu czci. A dalej Jan świadczy i rzecze do mnie: nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, bowiem czas jest bliski. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Tekst ten mówi o bliskości powtórnego przyjścia Chrystusa. Na pewno przemawia tu sam zmartwychwstały Chrystus. W księdze Daniela czytamy: zapieczętuj to widzenie, bo spełni się po wielu dniach. A teraz nie jest czas na pieczętowanie, lecz czas na otwarcie, na czytanie, gdyż przyjście Chrystusa może nastąpić w każdej chwili. Nadchodzi czas, gdy jest już za późno dokonywać zmian. W księdze Daniela czytamy: bezbożni będą postępować bezbożnie. Ezechiel powiada: kto chce słuchać, niech słucha, a kto nie chce słuchać, niech nie słucha. Człowiek może tak długo odwracać się od Chrystusa, że w końcu nie będzie w stanie go przyjąć. Tymczasem Jan przekazuje dalsze słowa Chrystusa: oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynków. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Zmartwychwstały Chrystus jeszcze raz ogłasza swoje rychłe nadejście. Wspomina przy tym swoje dwa wielkie uprawnienia. Niesie on ze sobą nagrodę i odda każdemu człowiekowi według jego uczynków. Chrystus przemawia tu jako wielki zarządca, który nawet w czasie wieczoru tego świata zechce przekazać robotnikom zapłatę za ich całodzienny trud. Po drugie, jest on Alfą i Omegą, pierwszym i ostatnim, początkiem i końcem. Jest tu pojęcie pełni. Grecy posiadali wyrażenie od Alfa do Omega, a Żydzi mówili od Alef do Tau. I to powiedzenie wskazuje na pełnię. Jest to symboliczne wyrażenie pełni Jezusa Chrystusa, który niczego nie potrzebuje, aby w pełni być sobą, Zbawicielem, Panem. Jest tu też pojęcie wieczności. W zasięgu Chrystusa jest cały bezkres czasu, ponieważ On jest pierwszy i ostatni. Mamy tu również do czynienia z pojęciem autorytetu. Rabini żydowscy powiadali, że skoro Bóg jest początkiem, swojej mocy od nikogo nie otrzymał, a skoro jest środkiem, z nikim nie dzielił się swoją mocą, skoro jest końcem, nikomu swojej mocy nie musi przekazywać. ta prawda odnosi się także do Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Bóg Ojciec i Syn są jedno. Nasza przeszłość i nasza przyszłość to przebywanie z żywym, trójjedynym Bogiem, Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Jakże wspaniała to przyszłość!